Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, tak jak żeśmy zapowiadali w telewizji Trwam, zapraszamy teraz na rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja tematu z godziny 18.15. Sukcesy, wyzwania polskiej neurologii. W ogóle rozmawiamy na temat neurologii. Też będzie okazja powiedzieć na temat głównych powikłań neurologicznych, jak sobie z tym radzić, jak przewidywać, można powiedzieć naprzód, co będzie, albo też jak zapobiegać chorobom. Czasem się wydaje, że jest to bardzo trudne, ale czasem niewiele potrzeba, a możemy naprawdę przyjść sobie z pomocą, oczywiście korzystając z porad i z wiedzy specjalistów. A takim specjalistą dnia dzisiejszego jest pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Konrad Rejdak, kierownik Katedry Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes ELECT, to trzeba podkreślić, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, którego bardzo gorąco witamy w naszym studiu ponownie. Szczęść Boże, panie profesorze, witamy.
Szczęść Boże.
I na początek może taka krótka prezentacja, bo oczywiście wiemy, że pan profesor zajmuje się na co dzień neurologią, jest praktykującym lekarzem, profesorem pomagającym chorym, ale także uczestniczy w badaniach międzynarodowych, uczestniczy też w kształceniu młodych lekarzy, bo to jest bardzo istotne. I panie profesorze, no powiedzmy, ostatnio was tutaj bardzo dotknęła nagroda. Miła zauważenie, jeśli chodzi o ośrodek lubelski. Tak w kilku słowach, żeby się troszeczkę pochwalić.
Bardzo dziękuję za przypomnienie tego. Wprawdzie jeszcze nie nagroda, ale udało nam się opublikować w bardzo prestiżowym czasopiśmie ciekawe wyniki kliniczne z zastosowaniem leku, który dotychczas używany był w innych wskazaniach, ale tym razem użyliśmy go w chorobie miastenii gravis. Jest to miastenia ciężka, rzekomo poraźna. Chodzi o nużliwość mięśni. Dotyka nie tak często, może na szczęście, ale około 10 tysięcy pacjentów w Polsce na przykład walczy z tą chorobą. I opisaliśmy bardzo obiecujące wyniki wskazujące, że udaje się uzyskać u znacznej większości pacjentów długotrwałą remisję, a tym samym mają szansę na normalne funkcjonowanie i życie. Chcielibyśmy to dalej badać już u większej grupy pacjentów, bo takie są zasady wprowadzania nowych terapii, ale jesteśmy bardzo pozytywni, nastawieni, wiedząc, że jest to skuteczny i bezpieczny lek.
No właśnie, to jest ta wasza praca, czasem zza biurka, za komputera, nie widać ją może bezpośrednio u konkretnego pacjenta, ale ona się składa na to, co nazywamy pomoc tutaj neurologa, neurologiczna, bo okazuje się, że to jest prawie połowa naszych schorzeń, oprócz onkologii, kardiologii, reumatologii, reumatycznych rzeczy, to neurologia dotyka bardzo wielu schorzeń i potem mówimy, jest takie słowo lepsze, skojarzonych wokół nich, prawda, i dalszych chorób.
Tak jest, choroby neurologiczne, może nie zawsze uświadamiamy sobie, jak szeroką dziedziną jest neurologia. Niestety 60% społeczeństwa jest w jakimś stopniu dotknięta problemami ze strony układu nerwowego. Jest to bardzo szeroka grupa schorzeń, zarówno dotyczących ośrodkowych części jak mózg, ale też i nerwów obwodowych. I kryje się tu mnóstwo objawów i jednostek chorobowych. Od bólów głowy do bardzo ciężkich schorzeń genetycznych. To neurolog musi rozstrzygać, w jakim stopniu zajęty jest układ nerwowy, na przykład w przebiegu innych schorzeń, a prawie zawsze niestety dysfunkcja narządów obwodowych doprowadzi do zaburzeń pracy układu nerwowego. Stąd nasza praca staje się coraz bardziej taka odpowiedzialna, jest wyzwaniem dużym również w całym systemie opieki zdrowotnej i dlatego też jako Polskie Towarzystwo Neurologiczne, które tu reprezentuję, chcemy reagować na to i troszkę tak informować na bieżąco, że staje się to coraz większy problem dla społeczeństwa i trzeba już myśleć do przodu, jak z jednej strony zapobiegać chorobom układu nerwowego i stąd taka funkcja edukacyjna i bardzo dziękuję za zaproszenie do tego programu, ale też w następnej kolejności jak organizować system opieki tak, aby jak najlepiej służyć pacjentom.
A teraz może taki mini wykład, ale jeszcze wcześniej, panie profesorze, bo korzystamy z tego, że pierwsze słowo pana, potem też jakieś tutaj pytania poboczne, no i telefony od naszych słuchaczy dotyczące problemu. Ale jak najmniej wysiłku zadawszy sobie wpisałem słowo neurolog i taka odpowiedź. Wizyta u neurologa, przebieg badania neurologicznego. Podczas pierwszej wizyty neurolog przeprowadza wywiad lekarski oraz wykonuje proste badania odruchów fizjologicznych. Podstawowe to stukanie w kolano młoteczkiem, tak zwany odruch kolanowy. Lekarz sprawdza w ten sposób, czy u pacjenta impuls nerwowy przebywa prawidłowo drogę od receptora poprzez rdzeń kręgowy aż do efektora, czyli mięśnia. Oprócz tego badania neurolog może sprawdzać także odruch z mięśnia długowego, trójgłowego ramienia, odruch z mięśni przywodzicieli uda, odruch skokowy, objaw Babińskiego, objaw Rossolimo. Neurolog często bada ten sposób chodzenia, prawidłowość mowy, czucie powierzchowne, może poprosić na przykład o dotknięcie palcem czubka nosa z zamkniętymi oczami. Niby bardzo proste, jakieś elementarne badania, bym powiedział takie, nie chcę powiedzieć dziecinne, ale aż takie, prawda, podręcznikowe, ale no, sztuka medyczna na nich się opiera, lekarska.
Tak jest. To jest badanie, które czasami rzeczywiście może u osoby, która pierwszy raz zawita u neurologa, wzbudzić pewną wesołość, ale w szczególności, gdy jest zdrowa. Niestety, gdy pojawiają się objawy chorobowe, wówczas te wszystkie objawy, które ojciec tu wspaniale wymienił, a rzeczywiście trafiają sedna sprawy, no, nabierają znaczenia i my potrafimy czytać z obrazu tych pewnych odchyleń w badaniu, tak jak troszkę z książki. I dowiadujemy się, które piętra, które elementy układu nerwowego mogą być zaburzone, a tak nasz organizm jest wspaniale zbudowany, że ma takie stacje przekaźnikowe, począwszy od mózgu, sięgając do niższych pięter poprzez pień mózgu, rdzeń przedłużony oraz nerwy obwodowe. Wszystko jest w pewnej doskonałej takiej organizacji ośrodków nadrzędnych nad tymi obwodowymi. Wykonując chociażby takie proste badania jak właśnie opłukiwanie, sprawdzanie odruchów, dowiadujemy się, czy po pierwsze łuk odruchowy jest zachowany jest anatomicznie sprawny i ciągły, chociażby ten przebieg tego impulsu, czyli uderzenie w ścięgno daje odruch skurczu, ale żeby do tego doszło, musi rzeczywiście impuls wrócić do poziomu rdzenia kręgowego i wyjść z powrotem na obwód. A jeszcze pamiętając o tym, że ośrodki nadrzędne kontrolują przebieg tego odruchu i możemy zauważać albo osłabienie odruchów, albo ich wygórowanie. Cała w ogóle neurologia opiera się na właśnie takim elementarnym odczytywaniu reakcji organizmu, również pamiętając, że tak naprawdę najważniejszy jest wywiad zebrany od pacjenta, no oczywiście wówczas, gdy jest to możliwe, bo wielokroć mamy do czynienia z pacjentem nieprzytomnym i te odruchy proste mówią nam, na jakim piętrze, w którym miejscu może nastąpić uszkodzenie. Nasz słynny rodak Babiński, bo ojciec wymienił tutaj nazwisko wielkiego neurologa polskiego pochodzenia, właśnie opisał jeden z fundamentalnych objawów w neurologii, objaw Babińskiego. Jest to objaw też bardzo prosty. Drażnimy podeszwę stopy narzędziem, młotkiem, zaostrzoną jego częścią i w większości sytuacji fizjologicznych palce kurczą się w kierunku podeszwowym jako reakcja obronna przed takim drażnieniem. Nasz wielki rodak zauważył, że na wizytach u pacjentów często dochodzi do przeciwstawnej reakcji. Paluch wycofuje się wstecz i wówczas może to wskazywać. No, oczywiście są pewne wyjątki i odstępstwa od tej reguły, ale że mamy do czynienia z poważnym uszkodzeniem dróg piramidowych, a więc tych nadrzędnych ośrodków, które regulują takie reakcje odruchowe i jest to taki odruch ucieczki, pewnego wycofania, co otworzyło drogę do właśnie badania układu nerwowego i do dzisiaj jest to jeden z najważniejszych objawów opisanych we wszystkich podręcznikach świata.
No to też można tak obrazowo, nie wiem czy pan profesor pamięta, bo to się zapamiętuje, ale na przykład sławny film Znachor polski, tam była taka scena, kiedy wypadek motocyklowy, przychodzi lekarz i tej nieprzytomnej Ani, tak, czy to była Marysi,
tak.
Podnosi głowę i ona tak właśnie trzepota nogami, prawda? I wtedy znak, że już bardzo źle.
No
że
tak.
Stan krytyczny. A tam jest poruszenie przecież tych nerwów, ale czyli potylica jakby podnosi, tak? I...
Tak jest. No niestety pacjentka doznała urazu głowy, mając krwotok śródczaszkowy, był to zapewne krwiak przymózgowy, z uciskiem na właśnie te sterujące ośrodki mózg.
Podniesienie, jakby powiedzieć, szyi zaczęło robić takie...
To znaczy, no jasne, teraz oczywiście pewnie był to film oczywiście i teraz byśmy nie wykonywali tego typu manewrów, ale to wywoływało mioklonię. Kolejny objaw ze strony układu nerwowego, też wskazujący na zaburzenie ośrodkowe, czyli tych nadrzędnych centrów dowodzenia i tam, czyli takie nagłe zrywania kończyn, mioklonie, też bywają bardzo poważnym objawem sugerującym uszkodzenia. W takich sytuacjach oczywiście też patrzymy na źrenice, badamy źrenice, ich reaktywność i nagłe poszerzenie źrenicy po jednej stronie wskazuje, że może być to objaw wgłabiania się mózgu i zagrożenia ciężkim uszkodzeniem, no i śmiercią. Jeżeli nie podejmie się szybkiej reakcji zabiegowej, uwolnienia tego krwiaka.
Specjalista taki film oglądając wie już o co chodzi, jakie to jest badanie, to też ciekawa rzecz, bo chociażby nawet był tam przypadek znowu nóg, prawda, kiedy ból przy ruszaniu palców był nadzieją, że będzie człowiek chodził. A gdy już nie ma bólu, jest już źle. Tak samo, więc ból jest sygnałem bardzo w sumie trudnym, ale takim dającym nam no, nadzieję na wyzdrowienie, prawda?
Że to... Oczywiście, to też pokazuje zachowanie ciągłości szlaków nerwowych i też oczywiście no, wskazuje na konieczność obrony, ochrony. Tutaj badając tego pacjenta, lekarz stwierdzał, że nerwy nie zostały uszkodzone, a tylko były źle zrośnięte kości, co uniemożliwiało chodzenie. Także kolejna bardzo dobra obserwacja ojca. Tak, to wszystko opiera się na takich podstawowych prawidłach kliniczno-anatomicznych. Coś, co przechowywane jest przez setki lat jako taka skarbnica wiedzy, ale zawsze będziemy tego używać, bo nie zastąpi tego żadne badanie inne. Zebranie wywiadu i badanie fizykalne, neurologiczne pozostanie złotym standardem.
A idziemy teraz, panie profesorze, do zdrowia Polaków. To znaczy, co nam najbardziej neurologicznie dolega? Wiemy tak, no mamy obrzęki mózgu, zapalenie, prawda, bo tutaj mówimy kory, opon mózgowych, sytuacje komplikacyjne po ukąszeniu na przykład tych no, sławnych już u nas, prawda?
Kleszcze, tak.
Czy choroby odzwierzęce. Co jest na tej pierwszym takim, że tak powiem, na pierwszej liście? Skąd się biorą te nasze neurologiczne problemy? Czy nie brak higieny życia, czy choroby zaraźliwe, czy po prostu te różne stany zaniedbywane, czy po prostu dziedziczność nawet jest możliwa?
Jasne. Bardzo trafnie tu ojciec wymienił takie całe spektrum de facto problemów. No nadal największym zagrożeniem społecznym są choroby naczyniowe, czyli udary mózgu, różne typy. Najczęściej jest to udar niedokrwienny, ale około 20% stanowią udary krwotoczne. To jest objaw złego stanu naczyń, układu krwionośnego i to ma bardzo ścisły związek z chorobami serca. To, o czym słyszymy praktycznie codziennie, o właściwym trybie życia, o diecie, o porzuceniu używek, przerwaniu i nigdy nie podejmowaniu palenia. Także to jest ta cała najtrudniejsza grupa, ale tuż obok w skali takiej populacyjnej są to choroby neurozwyrodnieniowe, te wynikające chociażby z wydłużającego się życia populacji, ale też czynników szkodliwych dla mózgu. Wówczas mówimy o otępieniach. Klasycznym przykładem jest choroba Alzheimera, ale no, jest to szerokie pojęcie. Tu się mieści wiele różnych patologii. Wymienił ojciec również czynniki genetyczne. Tak, niestety jest cała grupa tak zwanych chorób rzadkich, które teraz obecnie są dość nagłaśniane, ale wynika to z tego, że każda choroba rzadka oczywiście z definicji niezbyt często występuje, ale jak je połączymy razem, to stanowić mogą i z około 20% problemu zdrowotnego, czyli jest to mnóstwo różnych typów zaburzeń genetycznych, wrodzonych, związanych z zaburzeniami czy ubytkiem funkcji genów, różnych mutacji. Ostatnio bardzo głośno było o chorobie rdzeniowy zanik mięśni. Jest to choroba genetyczna. Mechanizm był bardzo dobrze poznany i wiadomo było, że była to straszna choroba śmiertelna. Niestety objawiająca się już najczęściej we wczesnym dzieciństwie, ale były też możliwe warianty z późnym początkiem. Od niedawna mamy leki, które modyfikują aktywność genów i dają szansę na praktycznie uniknięcie objawów, a u tych, u których już te objawy się rozwinęły, na wyhamowanie choroby. To są te cuda, które dzieją się obecnie w neurologii i to rzeczywiście daje nadzieję. Co do chorób zakaźnych, to na szczęście tu medycyna w dużej mierze może sobie z tym radzić. Oczywiście nie da się uniknąć w 100% tychże chorób, ale no szczepienia, to, o czym ostatnio mówiliśmy, zarzuca się. Ktoś stawia jakieś teorie, że szczepionki są szkodliwe. Tak jak ze wszystkim, jakiś mały procent powikłań czy problemów się pojawia, ale globalnie niektóre choroby praktycznie zniknęły, ale niestety wraca odra, która może wywołać bardzo ciężkie powikłania w postaci zapalenia mózgu. Także choroby zakaźne jako grupa oczywiście zawsze będą wyzwaniem. Zdarzają się przypadki też tej boreliozy. To oczywiście jest dość szeroki problem, bo któż nie chodzi do lasu, nie ta aktywność turystyczna czy taka rekreacyjna jest nieodzownie związana z pewną ekspozycją na czynniki zewnętrzne, ale ważne, żeby nie panikować, nie popadać w jakąś przesadę. Pewne proste czynności sprawią, że to ryzyko maleje do prawie zera.
Więc możemy tutaj i na to uważać. Jeszcze jedna sprawa, czy występuje tak zwane stuprocentowe wyleczenie z chorób neurologicznych, czy jednak do końca życia chorzy dźwigają jakieś pozostałości, jakieś obciążenia, jakieś niedoskonałość, no to będzie bardziej słowo duchowe, ale coś, co im uwiera.
Niestety, tu dotykamy bardzo dużego problemu, że no tak jest, że wiele chorób neurologicznych wywiera trwałe piętno i zostawia ślad, a wręcz są to choroby przewlekłe. Wymienię tu stwardnienie rozsiane na przykład jako taką najczęstszą chorobę prowadzącą do inwalidztwa wśród młodych ludzi. Choroby te neurozwyrodnieniowe, czyli one toczą się przez lata. Często objawy pojawiają się z dużym opóźnieniem, a jest tak zwany okres przedkliniczny, o którym jeszcze w ogóle nie wiemy, że jest choroba, a ona już tli się w strukturach mózgu. To oczywiście jest takim czynnikiem takiej troszkę naszej bezradności. Było przynajmniej przez długie, długie lata. Obecnie w ostatnich czasach dzięki tym postępom również i na te choroby mamy leki. Na razie mówimy o modyfikowaniu przebiegu chorób, czyli je hamujemy, łagodzimy, mimo że one nadal trwają. Także ta opieka neurologiczna ma tą specyfikę, że to neurolog musi przez lata być ze swoim pacjentem, musi go obserwować, musi mu podawać leki i trzeba tworzyć cały system opieki, aby ułatwić życie pacjentom. Tylko w części chorób jesteśmy w stanie całkowicie je wyleczyć, ale to też jest wynik ogromnego postępu medycyny i nauki, bo w dawnych latach tego nie było. Możemy leczyć udary niedokrwienne, gdzie udrażniamy naczynia. Możemy właśnie wiele chorób zakaźnych czy takich zapalnych wyeliminować, podać leki, które całkowicie uratują pacjenta i de facto zostaje bez żadnych oznak uszkodzenia. Także to są ważne elementy naszej codziennej praktyki.
No właśnie, ale ciągle mówimy o, że łatwiej jest taniej zapobiegać niż leczyć, ale zapobieganie, a na przykład nasze dbanie o tę podstawową higienę życia, bo nieraz ktoś mówi, no dobrze, dbam o siebie, te wszystkie, co pan profesor wymienił, a jednak dotyka mnie jakaś choroba, no zapalenie opon mózgowych, czy rwa kulszowa okazuje się, to nie jest choroba reumatyczna, a neurologiczna. Cały czas nam się kojarzyło, że to jednak chodzi nam, prawda, tu gdzieś te kości gdzieś nie stykają się albo się ocierają. Jak to jest, że jednak nas spotyka choroba? Czy to jest jakiś może objaw pewnego osłabienia w danym wieku, czy jakichś przeżyć psychicznych, duchowych, no bo też można jakoś połączyć, że bo neurologia ciągle nam się kojarzy też z duchem, z jakimiś, prawda, też napięciami naszymi, przeżyciami i tak dalej.
Tak jest. Oczywiście, tu też cała gama przyczyn. Część rzeczy jest ewidentnie z naszej winy. Nie, chociażby bóle kręgosłupa, prawda? Oczywiście nie mówimy o pewnych jakichś wadach rozwojowych, gdzie po prostu, no cóż, tak się to zdarzyło, że organizm jest źle zbudowany, ma pewne deformacje i to prowadzi do ucisków. W wielu sytuacjach nieprawidłowe siedzenie już w szkole, czy nawyki, przesiadywanie długie na krześle bez zmieniania pozycji, bez aktywności fizycznej, no prowadzą do nieuchronnych zmian zwyrodnieniowych. Rwa kulszowa czy bóle kręgosłupa to zmora naszych czasów. Jesteśmy zapracowani, działamy w pośpiechu, a to sprawia, że uszkodzenie takiej struktury bardzo długiej, jakim jest kręgosłup, no jest bardzo łatwe. Więc są dwa piętra najczęściej podatne, kręgosłup lędźwiowy i kręgosłup szyjny, i tutaj wynika to po prostu z naszych naturalnych zachowań pochylania, obciążania kręgosłupa. nie wszystkiemu da się zapobiec, ale mamy bardzo duży wpływ na ryzyko chorób. Nie mówię tu już o chorobach genetycznych, bo oczywiście akurat w tym względzie nie mamy wiele do zapobiegania, ale te wszystkie wcześniejsze nabyte choroby, jak choroby naczyniowe, jak najbardziej możemy ich ryzyko minimalizować.
Czyli tutaj wpływ jest. Panie profesorze, a choroba Parkinsona, Alzheimera, mówi się też o teraz szumach usznych, zaburzeniach snu, zaburzeń pamięci, to może też, czy to nie są choroby naszej cywilizacji, to znaczy naszych czasów, bo co się nagromadziło, bo co się spowodowało konkretnego, bo to tak jak, prawda, może być kto nie chodzi po drabinie, ten nie spadnie, prawda, tak to się mówi. Czy to nie jest coś takiego, że tutaj to jest cena za coś?
No, oczywiście szukamy intensywnie przyczyny tych chorób. Wiemy, jak się to dokonuje. Wiemy, co się dzieje w mózgu. Odkładają się pewne nieprawidłowe białka. Nadal nie rozstrzygnięto, czy jest to przyczyna, czy skutek. Jest wiele teorii. No, oczywiście czynniki środowiskowe są tu w dużej mierze podejrzewane, ale do końca nie udało się rozstrzygnąć. Te choroby neurozwyrodnieniowe, które ojciec tu wymienił, Alzheimer, Parkinson, raczej wynika to w dużej mierze ze starzenia się układu nerwowego mózgu. Mechanizmy obronne, oczyszczające mózg słabną i po prostu dochodzi do odkładania się patologicznych substancji, które wywierają toksyczny wpływ na mózg. To jest taka obecnie obowiązująca teoria. Na pewno możemy przyspieszyć te procesy. Jeżeli niestety nie dbamy o nasz mózg, tak jak o inne organy, no to proces przyspieszy i objawy wystąpią znacznie wcześniej. Nie mówimy tu oczywiście, nie chodzi tu o te choroby. Pewien procent wynika z zaburzeń genetycznych, około 5%. W większości są to choroby sporadyczne, czyli nie wiadomo, skąd się biorą. Obecnie trwają intensywne badania kliniczne, które mają zweryfikować te teorie i okazuje się, że są pewne przesłanki, że możemy czyścić mózg, używając odpowiednich leków, takich przeciwciał monoklonalnych, pewnych leków biologicznych, udaje się uwalniać mózg od tych złogów. I to jest wielki przełom. Mam nadzieję, że on się dokona. Na razie są to takie badania już w finalnej fazie przebiegu, ale nasza klinika, jak i inne ośrodki w Polsce uczestniczą w takich badaniach. Wydaje się, że już mamy sygnały bardzo poważne, że będzie to skuteczna terapia.
Czyli to jest to właśnie nic nowego pod słońcem, jak to dawniej mówiono. Czyli te choroby występowały, tylko nie było takich, nikt nie wyróżniał. No bo były osoby pewnie ileś tam lat temu, nie wiem, 100, którymi, prawda, trzęsły się ręce, czyli objawy choroby Parkinsona, które zapominały dużo rzeczy, czyli choroba Alzheimera w jakimś stopniu. Tylko no nie było to nazwane, prawda? Ale oni były w społeczeństwie. Pytanie, czy na przykład na tego typu, bo to są takie choroby no wiekowe, mówimy starcze, prawda? Prawda? Ogólnie nazywane takie sklerotyczne, ale czy społeczeństwo było bardziej wtedy dojrzałe i wyrozumiałe na tego typu zawirowania, czy teraz jest inaczej, że teraz wiemy więcej, po prostu pomagamy sobie, ci ludzie mają normalniejsze życie, tak dla ciekawości, jak to opisuje historia medycyny.
Dokładnie tak było. Te choroby występują od tysięcy lat, towarzyszą ludzkości, z tym, że no, był jeden najważniejszy czynnik. Niestety ludzie żyli znacznie krócej niż obecnie. Ginęli w wyniku wojen, urazów różnych i z powodu większości chorób infekcyjnych. Pamiętamy te wszystkie epidemie. Więc to sprawiało, że ludzie nie dożywali późnej starości, a tym samym nie widziano w aż takim stopniu tych schorzeń, to zaczyna przyrastać wraz z wydłużaniem się życia populacji i wiek jest tu głównym czynnikiem ryzyka. I dopiero teraz możemy badać, w jaki sposób styl życia może na to wpływać. Ale nie, bez wątpienia te choroby istniały od zawsze, tylko po prostu epidemiologia ich była znacznie inna zupełnie, bo po prostu inne czynniki skracały życie ludziom. Teraz cieszymy się z tych dobrodziejstw medycyny, z dobrej jakości życia, warunków życia, a tym samym no, pewne schorzenia pojawiają się w znacznym stopniu. Tak się też dzieje w przypadku innych chorób, chociażby nowotworowych. Pewne procesy starzenia też indukują niektóre typy schorzeń onkologicznych, ale oczywiście to jest już inny obszar. Mamy tu wiele innych mechanizmów i przyczyn. Zdecydowanie choroby neurozwyrodnieniowe są domeną wieku późniejszego, z wyjątkiem wczesnych zachorowań, które wiążą się często z mutacjami genetycznymi.
A wykrywalność albo zapobieganie, albo ratowanie człowieka, już mówiąc o takim w skrajnym momencie, zależy od czego? Bo w jednym momencie popatrzmy na sytuację na przykład w kardiologii. Mówimy, że jest ta godzina zachowana, wywalczona, prawda? Od momentu coś się dzieje do momentu zgłoszenia, zawiezienia na pogotowie i właściwie po 2-3 godzinach, jak dobrze idzie, człowiek jest uratowany, prawda? W onkologii coraz trudniej się okazuje, bo okazuje się, że potrzebny jest duży nakład sił, środków i też wyszukiwanie tych ludzi, bo czasami możemy się leczyć, ale za późno jest już, prawda, na leczenie. Natomiast jak wygląda neurologia? Czy jest też taki moment, ten krytyczny czas, kiedy na przykład budzę się, czuję, że nie mogę ruszać ręką, nogą po jednej stronie, oko mi się nie domyka, nie wiem, usta i tak dalej. I wiem, gdzie się zgłaszać. Czy to wtedy następny moment paniki? Jak to jest?
No, oczywiście w neurologii mamy tu całą gamę różnych więcej, sytuacji, tak, ale zdecydowanie też mamy powiedzenie czas to mózg, czyli im szybciej od wykrycia choroby, objawów pierwszych, im szybciej wdrożymy leczenie, tym większe szanse na skuteczność. Też mamy pojęcie złotej godziny w udarach mózgu, czyli okazuje się, że największa skuteczność leczenia jest, jak rozpoczniemy to w ciągu godziny od wystąpienia pierwszych objawów, dlatego tak ważna jest taka świadomość społeczna. Jeżeli stwierdzam u siebie jakiś ubytek funkcji, to co ojciec wymienił, osłabienie ręki, nogi, asymetria na twarzy, zaburzenie mowy, trudność wypowiadania słów albo bo w ogóle zniekształcenie mowy, to są sygnały do natychmiastowej reakcji, bo w tym przypadku można osiągnąć 100% wyleczenie. To jest jedna uwaga, druga też dotyczy to tych chorób neurozwyrodnieniowych. Kwestia swoistości, czułości, detekcji. Wiemy o tym, że tak jak wspomniałem, jest ten okres przedkliniczny, czyli tli się choroba, a my w ogóle nie wiemy, że ona jest. Nawet i to dotyczy tych dwóch schorzeń, Alzheimera i Parkinsona i innych wariantów chorób neurozwyrodnieniowych. Wierzę w to, że uda się wykryć metody diagnostyczne, które pokażą, że już w wieku 40-50 lat mamy sygnały, że ten proces zaczął się toczyć, a wówczas wdrożenie leczenia na tym wczesnym etapie dawałoby znacznie lepsze rezultaty. Obecnie próbujemy leczyć te choroby, jak one już są klinicznie rozwinięte, a to znaczy, że praktycznie mnóstwo neuronów już umarło i ratujemy tylko pozostałości tego, co jest, a to jest bardzo trudne.
Jak pan profesor widzi może teraz mniej, jednak jest to napięcie. Pamiętam przynajmniej wiele, nie chciałbym wywoływać tematu teraz dodatkowego, ale chodzi mi o kwestie przeszczepów, a kwestie stwierdzenia obumarcia pnia mózgu. Wiem, że tu neurolodzy mają duże pole napięcia, prawda? Kiedy to powiedzieć? Wiem, że ci, którzy no, bronią tego, mówią, że człowiek żyje, chociaż nie daje oznak, prawda, tych takich.
No jak tak.
Czy można to tak w skrócie powiedzieć, bo wiem, że to jest pewnie temat na osobny przyjazd do nas i na dyskusję jeszcze z obrońcami albo atakującymi tym przeszczepy.
Tak, to jest bardzo wrażliwa, taka trudna sfera, aczkolwiek są przesłanki obiektywne, dzięki którym możemy rozpoznać śmierć mózgu. To jest zgodnie też z wykładnią religii, prawda, naszej.
Nauki Kościoła, tak.
No, po prostu wskazanie do ustania czynności medycznych i oznacza to po prostu śmierć organizmu. Mimo, że można podtrzymywać pewne czynności organów obwodowych w momencie stwierdzenia śmierci mózgu, no dyskusja się kończy oczywiście.
Ale te przebudzenia, jak to jest, bo są te akademie przebudzeń, profesor Talar, Fundacja Budzik, te szpitale przepiękne, różne, i że nagle ktoś powraca, prawda? Ale to neurolog tutaj jednak nie ma takich zero-jedynkowych sytuacji, czy są?
To znaczy w sytuacji, gdy mamy śmierć mózgu, to ani kliniki, budzik, ani inne instytucje nic nie poradzą i nie da się tego cofnąć. Mówimy o wybudzeniach osób, u których mózg oczywiście nie zamarł. Są to stany wegetatywne, są to stany wydłużonej śpiączki, a więc po prostu mózg funkcjonuje tylko w innym zakresie. Są cechy uszkodzenia tego mózgu, ale nie śmierci. Jest coś takiego, taki stan kliniczny, stan minimalnej świadomości. On otwiera drogę do tych właśnie wybudzeń, czyli tli się w pewna zdolność do odbierania bodźców z zewnątrz i naszym zadaniem jest wykrycie tej funkcji. No, niekorzystnym, skrajnie takim przebiegiem uszkodzenia mózgu jest stan wegetatywny. To jest no, szerokie pojęcie, ma swoją definicję. Tu stan wzbudzenia mózgu, czyli jest zachowany, ale brak jest świadomości. No, tacy pacjenci nie odbierają żadnych bodźców z zewnątrz, ani też nie mają świadomości co do własnej osoby, ani też tego, co się dzieje w ich otoczeniu. Obserwujemy tylko pewne reakcje odruchowe, które wykonują. Oni mogą wodzić wzrok oczami, zamykać oczy, otwierać, poruszać kończynami, aczkolwiek nie ma z nimi żadnego kontaktu. Wierzymy do końca, zawsze próbujemy uzyskać jakieś dowody, że ta świadomość jest i to jest podstawą do próbowania stymulowania wszelkimi metodami, czy farmakologicznymi, czy bodźcowaniem takim zewnętrznym, aby to wybudzenie, czyli nawiązanie kontaktu z otoczeniem nastąpiło. To jest oczywiście zupełnie inny tok postępowania. Zdecydowanie też się tym zajmujemy. De facto w każdym szpitalu dużym, klinicznym czy specjalistycznym, który ma takich pacjentów, no takie wybudzenia wszędzie obserwujemy. Jest to coś, co wynika po prostu z możliwości medycyny. Cieszy, że powstają tego typu ośrodki. One są jakby ogniskowane na tego typu problemy. W naszych realiach, w dużych szpitalach po prostu jest bardzo duża grupa różnych pacjentów, więc oczywiście musimy się zajmować wszystkimi, ale to jest ten nurt który oczywiście nadzieja zawsze musi być, zawsze pozytywne myślenie, ale też w którychś momentach trzeba powiedzieć i nazwać stan kliniczny, w którym dany pacjent się znajduje, bo wówczas to może wywołać wielką traumę u rodziny, prawda? Jeżeli źle poinformujemy pacjenta o jego, czy rodzinę pacjenta o jego, o stanie zdrowia podopiecznego, no, bywają związane z tym dramaty też.
A jak, panie profesorze, wyglądają teraz jeszcze dane dotyczące chorób, które chyba siały większe spustoszenie jeszcze kilka lat temu, dekadę przynajmniej. Chodzi mi o stwardynie rozsiane i o rodzaje padaczek. Wydaje się, że teraz jest jakaś tutaj, nie ma nawrotu, jeśli chodzi o liczbę, o skalę. Jest pewne zatrzymanie, tak?
Znaczy, oczywiście to są jedne z głównych chorób neurologicznych. Jedna, pierwsza wymieniona, stwardnienie rozsiane, to właśnie ta choroba głównie w wieku młodego, między, najwięcej zachorowań jest między 20 a 40 rokiem życia. Jest to choroba, która uznawana była przez lata jako taka, no naprawdę beznadziejna, trudna. Obecnie dzięki najnowocześniejszym metodom leczenia udaje się modyfikować jej przebieg. Nie możemy jej wyleczyć na tą chwilę, ale można obserwować przez lata bardzo dobrą funkcję pacjentów. Oni pracują, żyją normalnie, mając pewien deficyt neurologiczny. Ich liczba obecnie, liczba chorych, których z takim rozpoznaniem rośnie, ale to wynika z tego, że znacznie wcześniej diagnozujemy tą chorobę, a drugi fenomen, że dzięki lepszej opiece medycznej i leczeniu czas przeżycia pacjentów jest taki sam jak w populacji ogólnej. Były dane, że choroba potencjalnie mogła skracać życie, ale no obserwujemy ostatnio, w ostatnich 15 latach wydłużanie się życia pacjentów. Wzrosło to w Polsce o około 30% na przestrzeni 15-20 lat, co jest wielkim sukcesem całego systemu opieki, ale też i leków, którymi dysponujemy. I to rzeczywiście nadal otwiera drogę do poszukiwań, bo idealnie by było całkowicie tą chorobę wyleczyć. Co do padaczki, to jest taki cały zespół chorobowy. Tu się kryje wiele przyczyn, a manifestacją są po prostu napady drgawkowe czy innego typu padaczkowe, niedrgawkowe, które się pojawiają spontanicznie. To jest definicja padaczki. Dzięki również leczeniu udało się przywrócić tych pacjentów do normalnego funkcjonowania. Około 70-80% pacjentów uzyskuje remisję, czyli nie ma napadów, z tym, że muszą łykać tabletki, przyjmować leki. Przerwanie leczenia skutkuje ryzykiem nawrotu napadów i po prostu nieprzewidzianymi skutkami tychże napadów. Niestety problemem jest około 20% wskaźnik lekooporności. Około 20% osób nie uzyskuje remisji, walczy z chorobą, ma napady, a my próbujemy zmieniać leki, modyfikować je, łączyć w różne kombinacje, aby tych napadów było jak najmniej, ale nie wszędzie jesteśmy w stanie w 100% to osiągnąć.
Za chwilę telefon do naszych słuchaczy. Ja przypomnę, jest z nami pan profesor Konrad Rejdek, ale jeszcze jedno pytanie, panie profesorze, czyli powracamy do początków. No właśnie, migreny. Skąd się biorą migreny? Bo ktoś mówi tak, gdybyś ty miał w ogóle migrenę, to byś nie żartował, nie mówił, bo to nie jest takie, że boli mnie głowa, bo po prostu, bo rano wstałem i za krótko spałem, albo oglądałem, albo się gdzieś, nie wiem, ciśnienie mi spadło, czy wzrosło i tak dalej. To jest po prostu, no, niesamowity problem, te migreny prawdziwe, te prawda?
Tak, migrena.
Czy można to wyleczyć, czy tylko zaleczyć, ogłuszyć się, prawda, jakimś tam profomem i tak dalej.
I rzeczywiście, no, bóle głowy to powszechny objaw populacji. Każdy z nas ich doznaje w różnych momentach życia. No, migrena należy do bólu pierwotnego, czyli jest to taki samoistny atak bólowy wynikający z nieprawidłowego pobudzenia ośrodków bólu. Tu chodzi o taki nerw trójdzielny, który unerwia całą okolicę głowy i struktur z nią związanych. I no, jest cała teoria powstawania tego bólu. Rzeczywiście jest to jeden z cięższych typów bólu. Może szacuje się, że może dotyczyć nawet do 15% populacji, a więc to jest jedna z najdroższych społecznie chorób w ogóle w neurologii. I w dużym stopniu w ogóle w medycynie, biorąc pod uwagę cierpienie pacjentów, absencję w pracy, koszty leczenia oraz jeszcze dodatkowo skutki uboczne leków, które takowe mogą wywierać. Więc bardzo poważny problem. Ból może wyłączyć pacjenta na kilka dni, nie jest w stanie pracować, nie jest w stanie funkcjonować. Niestety znacznie częściej dotyczy pań, ale również mężczyźni też chorują. Jedna rzecz, właściwie rozpoznać, że to jest migrena, a nie coś innego, ale bardzo pocieszającą rzeczą jest, że też wchodzą leki, już weszły, które mają szansę wytłumić, de facto doprowadzić do długotrwałej remisji bólów migrenowych. Są to leki biologiczne, które działają na odpowiednie białko odpowiedzialne za generowanie bólu. I to jest kolejna dobra wiadomość w neurologii, że przechodzimy w nową erę, w której możemy profilaktycznie podawać lek tak, aby zapobiec atakom migrenowym i już się to u wielu, wielu pacjentów świetnie udaje.
A kwestia zapalenia zatok, to też jest częste. I skarżą się i te straszne bóle jakieś w ogóle. To jest kwestia, cóż, no właśnie, neurologiczne, no, czy zwykłe przeziębienie zaniedbane?
Jest to sfera już laryngologów, prawda, ale oczywiście nakładanie się różnych typów bólu głowy na siebie, ich przyczyn jest powszechne i bóle ze strony zatok są no, na tyle częste i też wymagają różnicowania z naszymi chorobami neurologicznymi. Jednak tu na szczęście w wielu, wielu przypadkach udaje się przynajmniej rozstrzygnąć, czy te zatoki rzeczywiście są zmienione zapalnie i mamy oczywiście to już w domenie laryngologów, no są to do leczenia stany i wielokroć skutecznie, ale oczywiście pewien procent osób niestety ma jedno i drugie, czyli tutaj musimy być ostrożni, wychwycić który ból może wynikać od spodrażnienia czy zapalenia zatok, a na przykład gdzieś się tli jakiś problem, który imituje to albo współistnieje i wtedy oczywiście obrazowanie mózgu. Przede wszystkim w bólach głowy uporczywych, które nie poddają się podstawowym lekom, wskazane jest wykonanie obrazowania, czy to tomografii, czy rezonansu i przyjrzenia się strukturom, aby uniknąć pomyłek.
Czyli jest naprawdę na czym się zastanowić, jest o czym mówić. Przypomnijmy sukcesy i wyzwania polskiej neurologii. Z nami jest pan profesor nauk medycznych Konrad Rejda, kierownik Katedry Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Lekarz, który leczy, który spotyka pacjentów, przyjmuje ich właśnie w klinice, także uczy młodych lekarzy. No i dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać z naszymi słuchaczami. Zapraszamy Państwa do rozmów, przy czym no mówimy już wcześniej, że nie wszystko da się przez telefon opowiedzieć i zbadać. Pan doktor nie udziela tak zwanych, prawda, porad szczegółowych nie podaje lekarz, bo to wymaga wywiadu klinicznego. Natomiast będą pewne porady, będą pewne kierunki. To możemy obiecać, prawda, panie profesorze?
Tak,
ale już z góry mówimy, no nie będzie tak, że pójdziemy jutro sobie do apteki, kupimy lekarstwo i nam przejdzie. Tu trzeba kontakt z lekarzem, no ale może i to nas też naprowadzi i na dobry kierunek, na dobry wybór, prawda, tutaj specjalności lekarza też, do którego się udamy. Zapraszamy, drodzy Państwo, telefony 655 23 55, Polska Północna, Polska Południowa 655 23 56, zagranica 56 655 23 33 48 56, 655 23 66. Już za moment oddech muzyczny i rozmawiamy. Mamy telefony, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy, kto jest z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, dzwoni Krzysztof z Toronto. Ja chciałem się zapytać o stwardnienie rozsiane. Bardzo bliska mi osoba chorowała na to przez kilkadziesiąt lat, zmarła w wieku 54 lat, już nie żyje. Chciałem się zapytać o dwie rzeczy. Czy jest znana patogeneza tej choroby, może bardziej ostatnio? To, co się czyta w internecie, to w zasadzie nie wiadomo, skąd ta choroba się bierze. Drugie pytanie jest takie, czy w Polsce stosuje się już tą metodę chemoterapia, a potem przeszczep komórek macierzystych z własnej krwi ze szpiku. Dosyć głośno jest o tej sprawie teraz w związku z tym, że tą terapię przeszła właśnie taka aktorka z Hollywood, 47 lat, nazywa się Selma Blair. W Polsce dosyć znana jest wśród amatorów telewizji. To są te dwa pytania. Ta moja bliska osoba, ona dostała diagnozę, jak miała 30 lat. Myśmy się poznali na obozie dla sportowców wyczynowych, kiedy mieliśmy byliśmy nastolatkami. I według mojej obserwacji ta moja dziewczyna w tamtym czasie, ona już miała pierwsze objawy, kiedy miała lat naście. Natomiast oficjalnie zdiagnozowano ją dopiero w wieku 30 lat. Zmarła zupełnie sparaliżowana w łóżku, kiedy miała 54 lata. Także to wszystko, co chciałem się zapytać.
Bardzo dziękuję za pytanie. No, oczywiście są to trudne pytania. Przede wszystkim pierwsze, bo tak, no, nadal nie znamy bezpośredniej przyczyny choroby. Znamy, jak rozwija się stan zapalny i jakie struktury są uszkadzane, czyli prześledzono de facto cały przebieg ewolucji, zmian ognisk w mózgu. Mówi się, no, że jest to interakcja czynników genetycznych z czynnikiem bliżej nieokreślonym środowiskowym. Oczywiście jest to takie bardzo szerokie stwierdzenie, ale nie da się ukryć, że częściej chorują populacje z półkuli północnej w przeciwieństwie do tych bliżej równika, czyli w sensie na dwóch ekstremalnych krańcach globu, czyli i to jest związane z, być może, tu wymienia się całą listę czynników dodatkowych, czyli rasa kaukaska, osoby z taką predyspozycją genetyczną i nakładające się czynniki środowiskowe. Tu mówi się o ekspozycji na słońce, na światło słoneczne i to od samego wczesnego dzieciństwa, ale też być może już w łonie matki i czynniki wpływające na rozwój wczesny, płodowy, bo na przykład są pewne odmienności, jeśli chodzi o miesiące, w których rodzą się pacjenci i potem to ryzyko troszkę się zmienia w zależności od pór roku, w których się rodzą. Może czynnik wirusowy, zewnętrzny, jakiś infekcyjny, a może kilka na raz, bo nie da się prostym mechanizmem wytłumaczyć występowania pewnych skupień zachorowań w danych obszarach. Nie jest to na pewno choroba stricte genetyczna, czyli tu tłumaczymy, wyjaśniamy pacjentom, że nie ma bezpośredniego ryzyka, jakby rozchodzenia się choroby w rodzinie, ale mimo wszystko pewien ślad, że będąc członkami jednej rodziny, czy chociażby bliźnięta jednojajowe mają wyższy znacznie wskaźnik ryzyka, jeżeli jedno z nich zachoruje, to drugie również w populacji w porównaniu do populacji ogólnej. Mam nadzieję, że w przeciągu najbliższych lat uda się wykryć przyczynę, czynnik sprawczy. Byłby to prawdziwy przełom w neurologii. Co do metod leczenia, no to w większości opierają się na działaniu na mechanizm zapalny, czyli wszystkie leki obecnie dostępne hamują stan zapalny toczący się w układzie nerwowym. Wymienił pan tutaj metodę przeszczepu szpiku de facto, czyli dokonujemy deplecji całkowitej komórek układu limfatycznego i potem generujemy te komórki macierzyste wcześniej pobrane od pacjenta. Rzeczywiście, znając z literatury doniesienia, właśnie szczególnie z Kanady, grupa kanadyjska prowadziła te badania i udowadnia, że jest to jedna z najsilniejszych metod terapeutycznych, takiego całkowitego przemodelowania układu immunologicznego u pacjentów. No, pamiętając o tym, że jest to jednak dość drastyczna metoda, też obarczona samym w sobie ryzykiem powikłań, także jest taka koncepcja leczenia indukcyjnego, czyli najpierw zaczynamy od silnej metody wytłumienia układu immunologicznego, a potem ewentualnie podtrzymujące działanie, aby nie odradzały się te patologiczne mechanizmy w układzie immunologicznym. No i gdyby ta metoda była taka w 100% bezpieczna, no to rzeczywiście na logikę powinno się ją przeprowadzać bardzo wcześnie. Po prostu w momencie rozpoznawania choroby można by uznać, że takie przemodelowanie, przebudowanie układu immunologicznego da szansę, że my chorobę wytłumimy. Z racji potencjalnych powikłań rezerwowana jest dla osób, u których jest przebieg bardzo agresywny i to można wnioskować, co się działo z pana znajomą niestety, że w tak młodym wieku doszło do tak ciężkiej destrukcji. No, to były czasy, gdy de facto leczenia nie było albo były tylko bardzo ograniczone metody terapeutyczne. Tak więc można by sądzić, że w obecnych czasach u osób z rozpoznaniem takim i mimo tak agresywnej postaci choroby byłaby szansa w dużej mierze ją wytłumić, ograniczyć i znacząco wydłużyć funkcjonowanie pacjentki. Być może również z użyciem tej metody przeszczepu szpiku, bo tutaj dokonujemy dość drastycznej immunosupresji, czyli uszkadzania elementów układu immunologicznego, limfocytów, tak aby dać pole do wygenerowania nowych populacji.
Dziękujemy i kolejny głos. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krzysztof z Niemiec dzwonię. Chciałem się pana doktora, profesora poradzić w innej sprawie. Akurat to mam taką, raczej podejrzewam, że to jest neurologiczna sprawa. Po prostu niespodziewanie mam straszny ból w prawym kolanie, w okolicy prawego kolana. Niespodziewanie, czy siedzę, czy idę, to jest, nie ma znaczenia. I to trwa gdzieś do minuty, muszę to przetrzymać i odchodzi. I za parę godzin, czy tam za pół dnia znowu się pojawia. I tak, no, mechaniczne to nie jest, uważam, to takie coś. I ten ból jest taki ostry, jakbym szpilę ktoś wbijał. Ja czasami krzyknę z bólu.
Ale czy ten ból promieniuje w jakiś sposób, idzie od wzdłuż nogi, czy tylko koncentruje się w samym kolanie?
Koncentruje się w jednym miejscu i to nie promieniuje nigdzie.
Więc tutaj jest to ból nietypowy dla takich schorzeń stricte neurologicznych, bo mimo wszystko, gdy on jest jednomiejscowy, prawda, no, ból taki udzielony z przyczyn neurologicznych, gdzie mamy podrażnienie nerwu, który na którymś poziomie jego przebiegu, no to jest bardziej typowe dla tego typu dolegliwości. No, oczywiście jest nadal możliwe, że wynika to po prostu z takiego promieniującego bólu, tylko akurat pan to z taką siłą odczuwa w kolanie. No, myślę, że będzie konieczne prześwietlenie kolana. Domyślam się, że pewnie jakieś badania już pan robił, ale mimo wszystko ortopeda powinien szczegółowo zbadać to kolano, ewentualnie z udziałem też reumatologa, bo tam też takie stany zapalne zlokalizowane w samym stawie mogłyby coś takiego wywołać. Tutaj tak, takie podstawowe manewry unoszenia kończyny do góry będąc w pozycji leżącej by pokazywały, czy podrażnianie, naciąganie nerwów indukuje ten ból. Jeżeli to jest w sytuacjach, że pan siedząc, czy bez względu na jaką pozycję przybiera i ten ból pana tam łapie, no to jednak trzeba by zacząć od diagnostyki samego kolana.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i drodzy Państwo, słyszymy, że to nie tylko odpowiedź do jednego pana, ale możemy przy okazji tej właśnie skierować również do naszych przypadków, żeby też nie powtarzać może co jakiś czas, ale jak na razie mamy dosyć tutaj ciekawy rozstrzał tych problemów. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Tak, szczęść Boże, witamy.
Ja chciałem z panem profesorem porozmawiać na temat epilepsji.
Jest pan na antenie. Skąd telefon? Może imię z łaski swojej, jeśli można.
Jacek.
Panie Jacku, tak, słuchamy.
Chodzi o to, że mam 43 lata i miałem 3 lata temu operację na glejaka. Wycięto mi jeden guz glejakowy, natomiast do drugiego nie można się dostać, no, z różnych tam powodów. Pooperacyjnie niestety jedynym moją dolegliwością jest właśnie są te ataki epilepsji. To się zdarza bardzo rzadko i pierwszy atak zdarzył się miesiąc po operacji. Natomiast teraz no raz na 3 miesiące i to są jakieś nie straszne, że tak powiem, ataki. One nie są jakoś mocno uciążliwe. Natomiast ja mam pytanie, czy jest to możliwe całkowicie wyleczenie tych ataków?
A czy w ogóle podjęto u pana jakieś leczenie? Czy zapisano panu leki przeciwdrgawkowe, przeciwpadaczkowe?
Tak, Tegretol i Klonazepam, tak to się nazywa chyba.
No więc oczywiście to są dobre leki, dość skuteczne. Jest możliwe, mamy ponad 15 i więcej leków, które stosujemy w terapii napadów padaczkowych. No, trzeba pamiętać, że no, ta pierwotna choroba jest tym największym wyzwaniem. I tutaj konieczne jest monitorowanie, czy wszystko jest w porządku, czy nie ma jakiejś cech wznowy w tej okolicy. Ale wierzę w to, że modyfikacje leczenia farmakologicznego da szansę, że te napady praktycznie całkowicie ustaną. Także, że dobrze. Znacznie jedynym, poważniejszy...
Jedyną taką, że tak powiem, możliwością stwierdzenia, czy te napady będą, czy nie, to czy one wystąpią, czy już nie występują, bo inne jakieś metody sprawdzenia tego, czy one będą, czy nie ma, czy są, czy będą, nie ma.
Znaczy badanie EEG oczywiście jest tutaj tak pomocne i ono pokazuje, czy pojawia się aktywność nieprawidłowa w zapisie. Zawsze po takich stanach operacyjnych, bo ten zapis będzie nieprawidłowy, ale no pewne cechy wyładowań można zauważyć, także tutaj po prostu też stan kliniczny, czyli uzyskanie remisji na okres, bo powiedział pan, że one są stosunkowo rzadko, czyli jak często występowały, czy to było raz w miesiącu? Raz
od operacji, no to mniej więcej raz na 3 miesiące.
Aha, no to tutaj takim pierwszym krokiem milowym byłoby uzyskanie remisji na około rok, przynajmniej żeby widzieć, że tych ataków nie ma, a potem oczywiście każdy upływający czas będzie nas upewniał, że ta remisja jest taka trwała. Warto próbować łączyć różne leki, aby uzyskać taką pełną kontrolę, także że są na to duże szanse.
Dobra, a co pan profesor myśli o olejku konopnym CBD?
To jest taka troszkę no, gorący temat teraz w neurologii. To nie jest terapia cud, to jest terapia wspomagająca, objawowa i ona na tą chwilę jeszcze nikt nie udowodnił, że może z czegokolwiek wyleczyć. Mówimy o chorobach takich organicznych, strukturalnych. Może oczywiście wpłynąć na sferę emocji, na poprawę samopoczucia, na relaksację, na działanie takie przeciwspastyczne. Bywa skuteczne w napadach drgawkowych, napadach padaczkowych, ale przede wszystkim u dzieci. Są prowadzone nadal badania u dorosłych. Wywiera efekt pozytywny, co będzie dawało podstawy do rejestracji tego typu leków, ale no, efekt nie różni się istotnie od innych dostępnych typów terapii. To trzeba podkreślać, bo budowanie wokół tego leku jakiejś magicznej mocy, no często wywołuje no takie rozczarowanie bardzo duże u wielu pacjentów, także jak każdy inny lek, no jest miejsce dla nich, aby spróbować, ale już obecne doświadczenia pokazują, że jest to jeden z wielu leków, a nie jakaś cudowna terapia.
Tak jest. Dobra.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Mamy kolejny jeszcze telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Halo?
Tak, słuchamy. Proszę bardzo.
Ja bardzo proszę.
Jest pani na antenie, tylko trzeba przyciszyć radio. Dobrze. No, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zofia z Kolna. Bardzo wielką prośbę mam. Witam serdecznie ojca i pana doktora, profesora. Mam wielką prośbę, bo mam problem z kurczy powiek. Już kilka lat się z tym męczę. No tak, teraz jestem 3 lata jak w szpitalu na Banacha. Dostaję zastrzyki, takie jak to było, toksy czy coś takiego, ale niewielce skuteczne. Panie profesorze, bo toksy to jest medycyna, lek, czy to jest tylko, nie wiem, bo nie bardzo skuteczne to jest.
I chodzi o, no nie wiem, czy możemy wymieniać, ogólnie preparaty toksyny botulinowej, czyli jadu kiełbasianego. No, leczy się pani w bardzo dobrym ośrodku neurologicznym, więc no nie mam wątpliwości, że tutaj no postępowanie jest jak najbardziej celowe i no bywają dość trudne zespoły, jeśli chodzi, czyli czasami no nie udaje się uzyskać pełnej skuteczności, bo jest to taka choroba z kręgu układu pozapiramidowego, no, ale w ogóle pani nie odczuwa żadnej poprawy, czy jest to po prostu słaby efekt częściowy?
Słaby efekt, poprawa po prostu bardzo, bardzo znikła.
Aha.
Bardzo, bardzo.
I obustronne są, tak, objawy?
Tak.
Ha, no, jestem przekonany, że no, czynione są wszelkie próby, żeby tą skuteczność uzyskać. No, jest to, z reguły te reakcje są znacznie lepsze, czyli taki ten, to się nazywa blefarospazmus, kurcze powiek, no, ale też trzeba pamiętać, że w tych przypadkach dużo zależy też od strony emocjonalnej, czyli po prostu rzeczywiście są to zaburzenia, gdzie udział i właśnie brak skuteczności leków może świadczyć, że jest jeszcze dodatkowy jakiś mechanizm tych pobudzeń i myślę, że warto to jakoś przeanalizować wewnętrznie, bo wierzę, że mogłaby pani w dużej mierze też może w jakiś sposób wpłynąć na tą skuteczność, bo no, są to ruchy mimowolne, które bardzo są podatne na też stronę taką naszą wewnętrzną, emocjonalną.
Bo panie profesorze, a te znaczy powieki, operacja to nieskuteczne?
To znaczy, no co innego jest, jak powieki opadają, czyli z innych powodów, prawda, domykają się oczy, no to wówczas takiego typu operacje są możliwe, ale w przypadku kurczu powiek, no niestety nie byłoby to zbyt skuteczne, no bo po prostu wynika to z nadmiernej aktywności mięśni. Myślę, że tu taka troszkę właśnie wejście w swoją głębię bardziej i no bo wierzę, ten lek działa, to jest To jest bardzo silna substancja, która potrafi zwiotczyć mięśnie, więc wydaje mi się, że tu jest to mechanizm złożony w pani przypadku.
Panie profesorze, już 3 lata minęło, jak biorę te zastrzyki, co 3 miesiące. I tak niewielce jestem tym zadowolona, bo nie bardzo mam pomoc.
Rozumiem. No, wiem, nie jest łatwo tak tutaj rozstrzygnąć przez telefon, ale jak mówię, wygląda to na taki troszkę wieloczynnikowy zespół i może taka troszkę poszerzenie tej sfery pomocy, czyli z jednej strony zastrzyk, a może też troszkę jakaś taka forma relaksacji, przemyślenia, które czynniki najbardziej wpływają na te skurcze. Może tu się uda od tej strony troszkę to poprawić.
Aha. Dziękujemy bardzo. Pani pozdrawiamy, tak?
Bo jeszcze... Serdecznie dziękuję. Bóg zapłać. Żegnam. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Ja przypomnę, rozmawiamy o neurologii, o sukcesach, wyzwaniach, problemach neurologicznych. Naszym gościem jest pan profesor Konrad Rejdak, kierownik Katedry Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Rozmawiamy 22.47, mała muzyczna, teraz pauza, przerwa, widzę, telefony są i będą. Pan profesor Konrad Rejdak, może jeszcze w ramach takiego małego przerwnika powiedzmy o Katedrze Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego, bo to jest uniwersytet, który kształci lekarzy, kształci nowe pokolenia tutaj w różnych dziedzinach i to jest on opar na prawach państwowych, prawda? To jest państwo polskie, troszczy się o niego lepiej lub gorzej, ale się troszczy.
Tak jest, no mam zaszczyt reprezentować wspaniałą instytucję, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, jest to publiczny Uniwersytet Medyczny, pełnię funkcję prodziekana, więc rzeczywiście kwestia też edukacji jest mi bardzo bliska. No szczycimy się tym, że jest to jeden z najlepszych uniwersytetów w kraju, ale też kształci no, bardzo dużą grupę polskich studentów. Też mamy i z zagranicy, którzy potem są troszkę takimi ambasadorami Polski na zewnątrz, bo świat się kurczy, reprezentują nasz kraj, pracując jako lekarze wykwalifikowani w innych częściach świata, co obecnie jest coraz bardziej widoczne, słyszalne. Nasi absolwenci pracują w najlepszych jednostkach na świecie, ale też bardzo nam zależy, żeby rozwijać nowoczesne metody edukacji. Szczycimy się jednym z najlepszych w Europie centrum symulacji, czyli chcemy ułatwić naszym studentom nabycie wiedzy, doświadczenia w oparciu o pewne takie sytuacje symulowane, bo jak wiadomo, nie zawsze zobaczymy wszystkie możliwe przypadki, wszystkie typy chorób u pacjentów, którzy aktualnie są w szpitalach, także oferujemy bardzo, bardzo dobre możliwości edukacyjne i z tego się szczycimy, a też jesteśmy wiodącym takim uniwersytetem naukowym, badawczym. Toczy się wiele projektów ciekawych, także no, my budowaliśmy na przykład robota w konsorcjum międzynarodowym, który pomaga chorym z chorobą Alzheimera. Także był to wielki wyczyn i udało się takie urządzenie stworzyć z inżynierami z całej Europy, ale również z Lublina. Mamy takich świetnych specjalistów.
Tak jest i o tym też warto pamiętać. Mamy telefon, prosimy bardzo. Mamy kolejny głos. Radio Maria, słuchamy. Halo, halo. No niestety ktoś odbierał, ale potem problem. Prosimy bardzo, Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto jest z nami? Skąd?
Witam, Tomek Szmiecki. Mam takie pytanko do pana profesora. Odnośnie tak? Chodzi mi o zjawisko elektrosmogu i wpływ tego zjawiska na nasze organizmy. Otóż jesteśmy narażeni na to zjawisko całą dobę. I jak ma się to do naszych tkanek miękkich? Ostatnio raczkuje w Polsce taka sieć 5G. Niech pan profesor określi się, jak to może wpłynąć na nas. Bardzo bym prosił. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No, ten temat też jest mi bliski, bo te właśnie nowinki technologiczne oczywiście bardzo nas wszystkich dotyczą. No, tak jak ze wszystkim. Wszystko musi być w jakiejś tam zachowane w normie, w umiarze. Ogólnie badania wszelkie takie obiektywne wskazują, że na tą chwilę jakiegoś istotnego zagrożenia nie ma. To, że jesteśmy, pływamy wręcz w tych falach elektromagnetycznych, no jest to zjawisko powszechnie wiadome i przed tym raczej no nie da się uciec. Wszyscy korzystamy z tych samych urządzeń. Myślę, że taki zdrowy rozsądek wszędzie musi obowiązywać. No, ktoś, kto praktycznie nie rozstaje się z telefonem i go trzyma cały czas przy swojej głowie, no na pewno jakiś uszczerbek poniesie. W pierwszej kolejności to uszkodzenie słuchu, ale na tą chwilę nie mamy żadnego sygnału wskazującego, że wywołuje to jakieś konkretne choroby, chociażby guzy mózgu, nowotwory mózgu, na szczęście nie. Tego typu badania są oczywiście prowadzone, one są trudne, bo musiałyby trwać latami, prawda? Owszem, trzeba będzie jeszcze dużo czasu, aby zweryfikować pewne hipotezy. No tak było chociażby z wpływem palenia, prawda? Ile czasu potrzebowaliśmy, aby dowiedzieć się, że papierosy szkodzą, aczkolwiek obecnie takie normy, które są obowiązują, są tak wyśrubowane, że rzeczywiście trudno wprowadzić jakąś technologię, nie wiedząc, nie mając danych naukowych o ich potencjalnym działaniu niekorzystnym. Także raczej nie mamy żadnych sygnałów o bezpośrednim zagrożeniu.
I mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy, kto jest z nami. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Jest pan na antenie, tak?
Chciałbym zaczerpnąć nieco informacji, bo pana profesora tak rzadko mówi się, pojawia mi się coś twierdzenia. Może pan profesor...
A nie rozumiemy, o czym?
Nie dotyczy akurat...
Może pan powtórzyć, bo coś nam bardzo niewyraźnie słychać.
Chodzi o takie rzadkie stworzenie. Ja mi się coś rdzenia.
Jamistość rdzenia, tak.
Tak, to osobiście mnie dotyczy i praktycznie jestem już nieprzyjmowany na oddziały, że zakończone leczenie, a jak się po prostu choroba nie zatrzyma, to mnie udusi. I posłucham, ja oczywiście na Jakowskiego w 2001 w Lublinie byłem odbaczany. Główny odcinek szyjny. Posłucham na antenie, panie profesorze. Co pan może zaradzić, doradzić?
No tak, to jest... Tak dla słuchaczy wyjaśnię, że jest to taki stan chorobowy, gdzie w obrębie rdzenia kręgowego tworzą się przestrzenie płynowe, no, które oczywiście mogą wywołać strukturalne uszkodzenie rdzenia i tym samym deficyty neurologiczne. Wszystko zależy od rozmiaru, od objętości tychże przestrzeni płynowych. Rozumiem, że ta interwencja odbarczająca no nie w pełni przyniosła efekt, tak? Czy pan doświadcza ubytku funkcji neurologicznych? Bo tutaj to jest istotne. No z jednej strony trudno będzie odwrócić to, co już się uszkodziło, ale no jest nadzieja, że zapobiegamy progresji tego. Czasami no widywałem rzeczywiście osoby, które no, u których ten stopień rozległości tych zmian był bardzo duży i to oczywiście utrudnia skuteczne leczenie. Jest to domena leczenia neurochirurgicznego, więc oczywiście nie będę tu mógł w imieniu kolegów neurochirurgów, którzy no, robią to tego typu zabiegi. No, wierzę w to, że przynajmniej da się zatrzymać propagację tych zmian. Na razie nie wymyślono jakiejś innej metody, chociażby farmakologicznej, która by mogła powstrzymać tego typu problem zdrowotny.
Kolejny telefon. Halo, prosimy bardzo, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże. Proszę ojca, witam serdecznie pana profesora, ojca i nie wiem, kto jeszcze jest w studiu, bo dopiero włączyłam radio.
Tak, jest.
I mam taki problem.
A kto mówi i skąd?
Ja z Lublina Józefa. Mam taki problem. W 81 roku straciłam wzrok, wylądowałam w klinice. I miałam konsultację z profesorem Stelmasiak. I tam wtedy padło już, że to są, mogą być początki SM. Oczywiście, cała prawa strona słabsza, no ale jakoś tam nikt tego nigdzie nie zapisał, mnie nie wierzono. No i oczywiście
A ile pani ma lat?
Ja już w tej chwili mam 69. Już w tej chwili, ale teraz problem się powtórzył. Mimo tego, że ta ręka prawa słaba, nie mogę pisać, nogo prawo ciągnę, podpieram się kulą, no ale znowu widzenie. No i znowu w klinice jestem i pani doktor pyta się mnie tak, czy pani choruje na SM? No ja mówię, nikt tego nie stwierdził, ale konsultacje były. I nawet w 9 roku, jak leżałam w policyjnym szpitalu na neurologii, bo był lekki udar, to pani doktor powiedziała, że ja wymyślam. No ale teraz problem się powtórzył. I nie wiem, gdzie mam iść i co mam robić, bo nikt mi po prostu nie wierzy.
No, widzę, że złożony to problem. Bywają takie stany, które nie są jednoznaczne. No, nie mamy takich wielokroć testów, które przesądzają w 100%, jakiej natury jest to choroba. Zawsze warto zweryfikować, dobadać. Zapraszamy, jest pani z Lublina. Myślę, że no, jesteśmy otwarci dla wszystkich. No, wszystko oczywiście zależy od też dostępności miejsc w danym dniu, w danym tygodniu, ale jest możliwe przyjęcie się do szpitala, zgłoszenie i jeszcze raz przyjrzymy się tym objawom, bo no, taka jest neurologia. Często wymaga czasu, obserwacji. To nie jest dyscyplina, że robi się jedno badanie, jeden wynik i już wszystko wiadomo. Tu wielokroć czas weryfikuje diagnozy.
Panie profesorze, to gdzie ja mam się zgłosić w tym naszym roku?
Najprościej ze skierowaniem na oddział ratunkowy, na SOR, a tam nasi dyżurni przeglądają dokumentację i ewentualnie i wskazują możliwość przyjęcia albo bezpośrednio, albo wyznaczamy czas, jakiś datę przyjęcia do kliniki.
To jest SOR na Jaczewskiego?
Tak, w chwili obecnej jest remont SOR-u, więc nie mogę zaprosić od razu, ale z końcem grudnia będzie się kończył ten remont, będzie łatwiej. Już rozpocznie pracę w pełni, także zapraszamy.
Ale panie profesorze, ja jako takiej dokumentacji ze stwierdzonym tym SM-em nie mam.
Ale wyniki badań są chyba, co? Czy rezonans był robiony, czy nie?
Był robiony kiedyś tam, ale no pani doktor, teraz taka młoda, chodzę do niej, no to ona twierdzi, że to wszystko na mój wiek.
Mhm. No ale była karta jakaś z innego szpitala. No trzeba po prostu pozbierać to, co pani ma, bo to też ułatwia wgląd w jakieś, no przynajmniej dane kliniczne, co się kiedyś działo. Cokolwiek pani ma, no rozumiem, że jakieś badania były wykonane.
No tak, nawet sporo tych badań było wykonanych, ale to już taka sytuacja w tej chwili, że ja się źle czuję, bo jak mi lekarz twierdzi, że ja wymyślam, no a ja po prostu ślepnę znowu.
Aha, i to było okulistycznie zweryfikowane, tak?
Tak. I pierwszym razem w 81 roku. I teraz pani doktor mnie zapytała, czy pani choruje na SM.
Ale zapytała okulistka, tak?
Tak, okulistka. Także to...
No akurat tutaj są obiektywne badania, które mogą wykazać rodzaj zaburzeń wzrokowych, więc dobrze by było w szczególności teraz na bieżąco zbadać pole widzenia. Są teraz nowe techniki OCT, czyli takiej tomografii. No jest przewodnictwo wzrokowe, żeby scharakteryzować, jaki jest typ zaburzeń widzenia, a potem dopiero no, ułatwi nam to też wskazanie tej właściwej diagnozy.
A ja jeszcze mam takie pytanie. Czy ja będę mogła się powołać na pana profesora?
Proszę, przy takiej okazji tu w Radio Maryja, jak najbardziej.
To bardzo serdecznie dziękuję. No, pozbieram te wszystkie badania i jak się skończy remont SOR-u, to ja się zgłoszę.
Tak jest i proszę
także
się powołać.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dobranoc.
Cześć. Dobranoc.
Niech będzie powolony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Mamy następny telefon. Kto jest z nami?
Jerzy z Małopolski.
Pan Jerzy z Małopolski. Słuchamy, panie Jerzy.
Witam serdecznie pana profesora, ojca prowadzącego. I mam takie pytanie. Chodzi o chorobę, stwardnienie zanikowe boczne. Jakie to mogą być przyczyny, objawy, leczenie i jakie są rokowania i powrót do funkcji? Jak z występowaniem tej choroby?
Ha, no jest to jedna z tych chorób najtrudniejszych, jednych z najtrudniejszych w neurologii. Jest to grupa schorzeń neurozwyrodnieniowych, w których nie znamy przyczyny. Jest pewien procent przypadków związanych z dysfunkcją genów i to akurat można zbadać, zidentyfikować przyczynę, aczkolwiek w większości są to zachorowania tak zwane sporadyczne, czyli bez wyraźnego tła genetycznego, czy po prostu przyczyna jest nieznana. Tu niestety postęp jest na razie wolny. Wiem o pewnych próbach klinicznych, badaniach klinicznych, które już się zaczynają albo wkrótce się rozpoczną. One będą adresowane do poszczególnych podgrup osób z albo zidentyfikowanym tą dysfunkcją genetyczną, ale też myśli się o innych formach terapii. No, na tą chwilę jest lek zarejestrowany już od wielu lat, który podajemy, wiedząc, że no, efekt jest może umiarkowany, ale jakieś działanie kliniczne wywiera i warto podjąć taką terapię.
A jaka jest nazwa tego leku?
To znaczy Riluzol jest takim lekiem powszechnie stosowanym w tym wskazaniu. Mhm. Pojawiają się pewne nowinki, które z kolei są bardzo drogie, ale jak na razie nie wykazano, żeby przebiły efektem klinicznym to, co dotychczas było zarejestrowane, więc z tym trzeba troszkę ostrożnie. Toczą się badania też z komórkami macierzystymi, czyli podaje się, wszczepia się komórki macierzyste chociażby do struktur rdzenia, ale jest to jeszcze sfera eksperymentów medycznych. Nie mamy tu jednoznacznych wyników, ale proszę wierzyć, że te badania się toczą cały czas. Jest to też jedno z największych wyzwań w neurologii. Ja mam głęboką nadzieję, że przynajmniej jak się rozpozna te takie podgrupy patogenetyczne, bo to nie jest taka jednorodna choroba. Ona manifestuje się różnie w zależności od tego, które piętra układu nerwowego są zajęte. Jest nadzieja, że uda się to tak jakoś sklasyfikować, porozdzielać, a tym samym łatwiej znaleźć skuteczniejsze leczenie dla poszczególnych podgrup. Słyszeliśmy o tym słynnym fizyku, który przez lata walczył z tą chorobą. Będąc już w dość zaawansowanym wieku zmarł, ale dzięki takiej technologii, czyli każdy troszkę inaczej choruje i to jest pewna i nadzieja dla osób z tym rozpoznaniem, że nie można wyczytać z internetu 5 zdań na tej choroby, no bo wtedy te informacje są takie dość pesymistyczne, a my mamy w obserwacji różne osoby, także jest to taka troszkę dość szersze na szczęście pojęcie.
To wygląda w ten sposób, bo ta osoba mi bliska, stwierdzono u niej to wprowadzenie zanikowe boczne 4 lata temu. Od tej pory u różnych lekarzy i że tak powiem też znachorów wrócił się, różne badania przebył. Jedni twierdzili, że to jest stwardnienie zanikowe boczne, inni mówili, że to nie jest to, bo objawy są inne. W każdym bądź razie ta osoba stopniowo zaczęła pobłuczyć nogami, straciła jak gdyby czucie w nogach z czasem, ale to dopiero po jakichś 3 latach od tych pierwszych diagnoz. Powiedziano wtedy, że ten wiek na przeżycie to jest bardzo krótki, 2-3 lata. W każdym razie ta osoba żyje i sprawna jest umysłowo. Natomiast postęp tej choroby jest taki, że jak wcześniej zaczęło się to z nogami, z kończynami dolnymi, tak w ostatnim roku, półtorej roku przeszło to jak gdyby na ręce i palce drętwe, nie może za guzika zapiąć, nie może podnieść szklanki, trzeba ją karmić, no i w każdym razie wygląda to...
A są zaniki mięśni? Są zaniki mięśni, czy...
Słucham?
Czy są zaniki mięśni, czy takie ubytek masy mięśniowej widoczny?
Nie ma zaników mięśni właśnie. Był taki okres, że była opuchlizna nóg, ale ona zeszła. Zeszła w każdym razie. No jakby ktoś posłuchał tej osoby, to by powiedział, że ona nie jest chora.
Rozumiem. No to jest o czym mówiłem, że rzeczywiście jest to taki dość różnorodny obraz kliniczny. Tu też często używamy terminu choroba motoneuronu, czyli neuronu ruchowego, który zawiaduje funkcją ruchową. W tej chorobie nie widzimy ubytku czucia jako takiego, chyba że są to wtórne już potem zmiany. Dominuje ubytek siły mięśniowej, siły mięśni w postaci niedowładu. Zasada jest taka, zawsze trzeba weryfikować diagnozę, prawda? To jest grupa schorzeń, w których czas jest też tym wskaźnikiem diagnostycznym, obserwując jak przebiega, no można ewentualnie już wtedy z większym prawdopodobieństwem postawić diagnozę. No, rozumiem, że te badania elektromiograficzne były robione przewodnictwa nerwowego, bo to jest główne nasz...
Nawet komórkami macierzystymi.
Była leczona, tak? No niestety jest duże prawdopodobieństwo, że to jest ta choroba. No, nie mogę oczywiście być tu wyrocznią, ale no, słuchając, tylko jak mówię, każdy trochę inaczej choruje i w zależności od tego, gdzie zlokalizuje się proces patologiczny, dominują takie objawy. Rozumiem, że na szczęście funkcja oddechowa, połykania na tą chwilę nie jest zaburzona.
Nie.
Co daje nadzieję, że tutaj takiego bezpośredniego zagrożenia dla życia nie ma, a niestety no, zaatakowało po prostu niższe partie i rdzenia kręgowego i dochodzi do po prostu postępującego niedowładu. Jak mówię, no trzeba te badania powtarzać, bo a nuż coś jeszcze się okaże, co na przykład zmieni ostatecznie tą diagnozę.
A co jeszcze ewentualnie mogłoby być zamiast tego stwierdzenia zanikowego? Jakaś podobna choroba, która ma takie objawy?
Są różne typy polineuropatii, taka jest wielogniskowa polineuropatia ruchowa z blokiem przewodzenia, która może imitować tą chorobę. Mhm. Mogą być też, no jak mówię, tutaj pytam o te zaniki mięśni, bo jeżeli ich nie ma, może to być wariant takiego bardziej zajęcia ośrodkowych, piramidowych szlaków. Tu też niektóre typy takich genetycznych zespołów paraparezy spastycznej są możliwe. One inaczej troszkę przebiegają, ale przynajmniej no, ten obraz kliniczny jest inny, odmienny. Może być na początku bardzo podobny, w sensie no, mamy taką szerszą diagnostykę różnicową w tym zakresie, aczkolwiek no, zawsze można jeszcze gdzieś raz przeprowadzić ten pakiet badań diagnostycznych i ewentualnie weryfikować tą diagnozę.
Jeden z lekarzy stwierdził, że przyczyną jest miażdżyca i to po prostu jest ta postępująca miażdżyca, która doprowadziła do tej choroby.
Nie, no to akurat z tym się nie zgodzę. No, w miażdżyce można winić o wszystko, aczkolwiek no, jeżeli jest niedowład kończyn i to taki postępujący nóg, a teraz rąk, no to miażdżycą tego nie wytłumaczymy.
Sama ta osoba wcześniej jeszcze przed tą chorobą narzekała, że ma jakąś przepuklinę na kręgach tutaj tych dolnych i że tam coś się działo.
Nie oczywiście, wiadomo, tu no bardzo jakoś... jest coś takiego jak mielopatia, czyli uszkodzenie rdzenia kręgowego. Mhm. I tu bardzo uważnie się przyglądamy właśnie strukturom kręgosłupa, patrząc, czy przypadkiem nie doszło do jakiejś kompresji na poziomie rdzenia szyjnego i wtedy rzeczywiście może to wytworzyć obraz kliniczny podobny jak w tej chorobie. No, rozumiem, że tam był rezonans odcinka szyjnego, piersiowego, aby szukać ewentualnej.
Tak, było kilka nawet tych badań, to na przestrzeni tych paru, że tak powiem, lat to była taka ilość, że...
No wiem, no właśnie, bo to jest lecz taka diagnoza przez wykluczenie, czyli po wykluczeniu wszystkich potencjalnych odwracalnych przyczyn, no wówczas diagnoza głównej choroby się uprawdopodabnia, plus jeszcze wyniki badań tych elektrofizjologicznych. No, ale jak mówię, to też nie wolno słuchać takich wyroków, prawda, wyroczni, że o, jeszcze 2 lata, czy absolutnie z tym się nie zgadzam. W tym przypadku przebiegi bywają bardzo różne i walczymy po prostu. Wspomaganie, rehabilitacja i chociażby no, przyjmowanie zarejestrowanych leków, to daje nadzieję przynajmniej jakiegoś modyfikowania przebiegu tej choroby.
W pewnym okresie, tak gdzieś 2 lata temu wstecz, było takie pocieszenie, że jeden z lekarzy polecił wodzić oczami w prawo, w lewo i stwierdził, że to na pewno nie jest stwierdzenie zanikowe boczne. Jakieś takie badanie przeprowadził.
To raczej dziwne by mi się wydawało. No nie wiem w jakim kontekście, może coś tam dopatrzył się innego jakiegoś objawu, mając nadzieję, że to akurat w tym kierunku by... No myślę, że no, czasami tak ktoś no, bardzo chce dać nadzieję, zmienić diagnozę i takie pewne słowa padają. No jak mówię, zawsze trzeba być ostrożnym, to fakt, bo to są choroby troszkę takie no, przebiegające w czasie, a tym samym ta diagnoza się uprawdopodobnia, obserwując przebieg.
A tak wygląda to.
A może dajmy już okazję jeszcze komuś, dobrze, bo tak długo już rozmawiamy z jednym panem, a są jeszcze słuchacze, a mamy już powoli konkluzję, więc myślę, że już tak długo pan po prostu wytłumaczył, co mógł, a to są reszta sprawy takie bardzo, bardzo już może indywidualne, więc pan wybaczy, ale następny telefon, żebyśmy jeszcze zadość uczynili tym, którzy czekali przez moment. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy panią, słuchamy.
Szczęść Boże, mówi Wiesława z Warszawy.
Witamy, szczęść Boże.
Ja bardzo bym poprosiła o odpowiedź na takie pytanie. Moja siostra bardzo ciężko już jest chora na stwardnienie rozsiane, kilkanaście lat. I teraz ma bardzo wielkie, olbrzymie trudności z przełykaniem. Każdorazowo niemal się krztusi przy przełykaniu najmniejszej ilości płynu nawet. Tak więc ja bardzo proszę pana profesora o odpowiedź, czy jest jakaś szansa, czy jest możliwość leczenia farmakologicznie tego rodzaju dolegliwości.
No tutaj bardzo często sięgamy po metodę żywienia takiego dojelitowego, zakładanie PEGA, i to jest chyba w tym momencie jedyna taka najlepsza pomoc w tym zakresie, bo rzeczywiście zachłyśnięcie może grozić ciężkim zapaleniem płuc, więc widziałbym taką metodę i wówczas w dużym komforcie po prostu podajemy taką dietę przemysłową, podaje się od razu do... pomijamy jakby fazę połykania pokarmu i to jest zdecydowanie lepsze i tu bym to zalecał. My wielu pacjentom taką formę leczenia stosujemy.
Ale, bo ja takim swoim prostym rozumem to rozumiem, że to ma być poza jelitowo, tak?
Tak.
Panie profesorze.
Tak jest. Dojelitowe żywienie to zakładają chirurdzy, daje specjalny taki cewnik i przez powłoki brzuszne podawana jest pożywienie i to bardzo ułatwia. Unikamy powikłań, a jednocześnie pozwala tak dobrze dożywić pacjenta, bo dzięki temu się wzmacnia i często ten obraz kliniczny się zupełnie zmienia, jeżeli po prostu troszkę lepiej odżywimy pacjenta. Także zdecydowanie to bym zalecał.
No tego się obawiamy właśnie, bo 2 lata temu miała sepsę.
A no właśnie.
Niedożywienia,
tak. Także proszę zasięgnąć gdzieś w najbliższym szpitalu, gdzie zakładany jest PEG. I wtedy mamy tutaj prostą metodę do poprawy. To jest ta przezskórna gastrostomia.
Halo, ja jeszcze jestem. Czy ja mogę jeszcze jedno pytanie zadać? Panie profesorze, ja jeszcze u siebie mam w wyniku rezonansu stwierdzenie tego rodzaju. Ponieważ mam zaburzenia pamięci i to też mnie bardzo, mam w tym momencie 60 lat i ta pamięć mi troszeczkę płakta, duże figle, tak bym powiedziała. I mam napisane tak, w obrazach Fleur uwidoczniono kilka drobnych ognisk hiperintensywnych w istocie białej obu półkul mózgu. Czy to może świadczyć o miażdżycy?
No tak, to są ogniska takie w istocie białej, ale to pocieszę, że tutaj wiele osób takie rzeczy ma, takie zmiany. No trzeba by tu rzeczywiście przeanalizować poziom cholesterolu, czy pani ma nadciśnienie.
Nie. Cholesterol miałam w normie, nadciśnienia raczej nie mam. Raczej to może być niedociśnienie czasami.
Aha, niedociśnienie bywa też czynnikiem takim sprawczym dla takich wielogniskowych zmian. Jest coś takiego jak choroba małych naczyń mózgowych, czyli pewne takie strukturalne zmiany w tych najcieńszych, najmniejszych naczynkach powodują takie mikroudarki, obszary niedokrwienia.
No, no, je... no,
przeszłości w rodzinie występowały udary właśnie. Moja mama też miała udar.
Czyli pewna skłonność ku temu może być. Co do zaburzeń pamięci, no to tu jest tak, no jest coś takiego jak otępienie naczyniopochodne, czyli nabywanie ognisk uszkodzenia w różnych okolicach mózgu daje efekt zaburzeń poznawczych. Warto sobie zmierzyć, tak, zbadać hormony tarczycy, zmierzyć poziom witaminy B12 w surowicy, bo to są takie czynniki bardzo podstawowe, ale ich zaburzenie, niedobory czy zaburzenia hormonalne mogą dawać zaburzenia pamięci, a ewentualnie no, warto poddać się też takim badaniom psychologicznym w obiektywnej ocenie pamięci.
No właśnie, byłam u psychologa, psycholog skierował mnie do neurochirurgii. Na razie nie mogę się dostać.
Do neurologa chyba, co? Bo aż...
Nie, już u neurologa zaliczyłam, już byłam u neurologa. Neurolog powiedział, że no ja tak mam, tak będę miała. Tylko, że jeszcze to było 2 lata temu. To nie było aż takich zmian w pamięci. A teraz no, nasiliły się do tego stopnia, że no, zgubiłam portfel raz i drugi i nie wiem w jakich okolicznościach.
No miejmy nadzieję, że akurat neurochirurg to no, nie będzie musiał interweniować. Ale no, jeżeli ma pani problemy obiektywne z pamięcią, są leki, które pomagają w tym zakresie i mają udowodnione działanie, także zdecydowanie jest podstawa do podjęcia leczenia, jeżeli objaw zakłóca pani codzienne funkcjonowanie, czyli jeżeli jest to dolegliwe i rzeczywiście są tego typu już poważne problemy, to tak, jak najbardziej jest to wskazanie do leczenia.
No super, pocieszył mnie pan, panie profesorze, że można to farmakologicznie podratować. Będę starała się usilnie właśnie w jakiś sposób
dotrzeć
do lekarza, żeby poprosić o wskazanie właśnie farmakologiczne. Bardzo dziękuję. Serdeczne Bóg zapłać. Pozdrawiam serdecznie pana profesora i księdza prowadzącego w studiu.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Szczęść Boże. Dziękujemy. Powoli czas naszej audycji się wypełnia. Halo? Odbieramy kolejne telefony. Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, ja tak szybciutko witam ojca Janusza i pana profesora miłego. 2 słowa chciałam zapytać o taką sprawę. Czy tłuszczak po środku półkuli mózgu, czy jest na to jakieś lekarstwo? Panie profesorze, proszę powiedzieć.
To znaczy, no, jako takiego lekarstwa nie ma, aczkolwiek wszystko zależy, czy tam jest, bo to jest rzeczywiście tłuszczak.
Tak? Tłuszczak podłużny, on na razie nie rośnie, ale żeby wstrzymać, żeby to nie ruszył i w ogóle nie wiem jaka to przyczyna tego, że ten tłuszczak się znalazł na mózgu, czy od urodzenia, czy w ogóle przez życie, bo dzieńczo to osoba ma 21 lat.
I nie jest to oponiak, tak? Tylko tłuszczak. Tak,
tłuszczak. Podłużny tłuszczak po środku półkuli mózgu.
Aha. To znaczy tak, no samej jakiejś metody farmakologicznej na to nie ma, ale no też proszę ewentualnie nie, jeżeli nie ma jakiegokolwiek tutaj ucisku, czy
no. Przepraszam, panie profesorze, przed był straszny ból głowy i nie wiadomo było co, gdzie, co się podziało, ale aż przy badaniu wyszło, że to jest tłuszczak.
Więc tu bym uznał to tak, czy to była przyczyna tego bólu, czy nie, to też jest jakby sferą tu takich, no. Czasami, właśnie, najczęstsza sytuacja to jest taka, bóle głowy ktoś ma i przypadkowo coś wykrywamy na badaniu rezonansowym. To jest do obserwacji, trzeba powtarzać rezonans i patrzeć, czy rzeczywiście jest jakaś ewolucja takiej zmiany. Ale na
ale
tą
panie
chwilę...
doktorze, panie tak. profesorze, co był po prostu jakiegoś leku, żeby to po prostu usunąć, żeby to zeszło, albo coś, no jest jakaś możliwość teraz nowoczesność tego
Generalnie trzeba, to no powinno się skonsultować to z neurochirurgiem oczywiście, bo już jest to w gestii neurochirurgów, czy rzeczywiście stwarza to w jakieś zagrożenie. Leku na to nie mamy jako takiego, żeby po prostu farmakologicznie się tego pozbyć. No, musi być konsultacja neurochirurgiczna.
To chodzi o to, żeby chociaż wstrzymać, żeby to nie rosło, bo na razie stoi w miejscu, ale jakby się to miało dalej rozrastać, no to tragedia.
Ja wiem,
ale
ja wiem.
Panie profesorze, ja czy z takim panem doktorem rozmawiałam i on o dziwo zaproponował mi stój ziarenka, żeby 3 razy dnia zażywać. Czy to jest możliwe?
Jakie ziarenka?
Stój, normalny stój, która rośnie u mnie na ogródku i ma owoce, i ma ziarenka. I żeby te ziarenka zażywać, no to nie wiem, czy by to był jakiś relaks postępowania.
Raczej tutaj, no nie słyszałem o potwierdzonej metodzie tego typu, także no jest to sfera
no takich...
No właśnie
ciekawie, ja pytałam w aptece w ogóle, no ale w zielarskim sklepie, no to można tam zamówić i tego.
Ja
no,
wiem, ale
no,
to
ja
są
tak
raczej...
Ja tak pana doktora słyszę, chirurga. I taka jestem ciekawa, może pan profesor coś o tym na ten temat
wie. To są raczej takie, no jeszcze no myślę, że nie oparte na takich jakichś tutaj bezwzględnych tak dowodach naukowych, raczej takie domniemanie. No jest to bardzo taka rzadka występująca zmiana śródmózgowo, więc tutaj badań jakichś przekonywujących, takich klinicznych nie będzie. No ja bym raczej zalecał monitoring rezonansowy i konsultacja z neurochirurgiem.
A jakby na przykład ten tłuszczak rósł, to jest niebezpieczeństwo?
No na pewno. Bywają, no, że one przybierają większe rozmiary i wtedy jest to po prostu no, ucisk na struktury. Wtedy wymaga to operacji, ale jak mówię, jest to bardzo rzadka zmiana i tym samym no, może tak być, że będzie stacjonarna przez lata, także nic się z tym nie będzie działo.
Panie profesorze, ja serdecznie dziękuję i podziwiam pana profesora na tyle pytań, tyle odpowiedzi i przede wszystkim ojcu Januszowi. To jest taki kochany, że on potrafi wszystką chorobę rozwinąć.
Tak jest,
dziękuję
potwierdzę.
Bardzo, pozdrawiam i do zobaczenia przy następnej audycji, bo się bardzo dużo uczymy.
Tak, dziękuję panie Eleonoro. Dziękuję za ten komplement, ale że co ja potrafię rozwijać choroby, to raczej nie. Tylko może się dopytywać bardziej, bo niektóre są podobne sytuacje, prawda, i historie. Nie na wszystko powiem dzisiaj niestety. Choćby pan profesor do rana siedział w studio, do 5 nawet, to ile pewnie ludzi, tyle przypadków. Więc podsumowanie, panie profesorze, na pewno uczy nas ta audycja czego? Że rozmawiajmy z naszymi lekarzami. Opis ten pierwszy jest bardzo ważny, prawda? Co nam dolega, jak nas, bo tylko nie od razu, że coś nas, prawda, uszczyknie pod łopatką, no to już jest problem. Nie, tylko to jest, żeby mieć, obserwować swój organizm.
Tak jest. To jest...
dzielić się.
Oczywiście, no nie wolno ignorować objawów, warto też o nich rozmawiać, śledzić je, bo no oczywiście czasami jest to wręcz sprawa życia i śmierci, ale no też jakiś taki troszkę dystans do tego mieć, bo kogoż nie boli, no wszyscy doznajemy różnych typów dolegliwości, także tutaj taki troszkę dystans musi być, ale coś, co jest obiektywnie powtarzające się, utrwalone, koniecznie wymaga interpretacji.
No i też ufajmy, prawda, w to, że możemy być uzdrowieni, jeżeli nie do końca, prawda, to zmniejszyć swój ból. Nie wiem, czy pan się zgodzi, czy tak samo jest w neurologii, ale mówi się, że już teraz po prostu medycyna doszła do takiego momentu, tak mówią onkolodzy, że na pewno cierpienie zostało, ból zniwelowany, prawda? To no, jest ten etap pod pierwszy, a potem kuracja, leczenie i tak dalej, i tak dalej. No wiemy, że najtrudniej jest z mózgiem, bo tam jest wszystko jest zarządzanie całościowe, prawda?
Tak, no wiele objawów, no jest postęp w medycynie taki, że na są leki, które naprawdę skutecznie niwelują objawy. No oczywiście ból jest tylko symptomem rzeczy często bardzo groźnych, toczących się już strukturalnie, no ale też ból może nie mieć żadnych uchwytnych przyczyn, a osoba cierpi. Tu wtedy rzeczywiście ta sfera psychiki, emocji jest bardzo ważna, bo możemy te bodźce bólowe wytłumić, próg bólu znacznie podwyższyć. I to jest bardzo indywidualne i tak jest z wieloma innymi objawami. Także zrozumienie problemu, właściwe odczytanie go pozwala łatwiej sobie z tym radzić.
O tym pamiętajmy. Panie profesorze, dziękujemy za te godziny spędzone razem, za ten taki skrócony kurs neurologii praktycznej, neurologii połączonej też z przypadkami osobistymi chorych i cierpiących ich bliskich. Na koniec naszej audycji zawsze jest taka możliwość pozdrawiania bliskich. Na pewno pozdrawiamy kogo? Brata, tam pana profesora od okulistyki, prawda?
Tak jest.
Jak to za medyczna rodzina. A kim był, zapytam, kim jest tato?
Tato jest przez lata pracował lekarzem rodzinnym.
Także lekarzem. Czyli to jest jednak dziedziczna sprawa, tak?
Tak jest. Jakoś przekazał nam tą fascynację medycyną i taką chęć służenia innym.
Czyli pozdrawiamy rodziców, brata.
I oczywiście małżonkę i dzieci moje, także jesteśmy tutaj rodzinnie bardzo blisko.
I studentów, i pacjentów na pewno, prawda?
Tak
I,
jest.
I kolegów w temacie, bo pan jest też prezesem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Tak jest, całą rzeszę neurologów, bo jesteśmy bardzo dobrze zintegrowani, aktywni i troszkę chcemy jeszcze lepiej służyć pacjentom poprzez takie troszkę zmiany systemowe, przełamanie pewnych barier, bo widać nawet po dzisiejszej audycji, jak szeroki jest to problem i jest to taka troszkę rosnąca fala. Wszyscy będziemy mieli jakiś kontakt z chorobami neurologicznymi. Jest to nieuniknione, oby jak najmniejszym stopniu, ale no taka jest po prostu rzeczywistość i musimy razem rozwiązać te problemy.
Dziękujemy za przybycie, dziękujemy za rozmowę. Pan profesor, doktor habilitowany Konrad Rejdak był naszym gościem. My też dziękujemy słuchaczom i telewizorom za telefony do naszej audycji, wtedy się tworzył ten właśnie pomost, prawda? Pacjent, tak. Lekarz, pacjent, profesor i medycyna, która na co dzień no, musimy jakoś no, przyjmować, akceptować, chociaż daj Boże, żeby było jak najmniej tych interwencji, ale żeby były one skuteczne, to jest bardzo ważne.
Tak jest. Wszyscy sobie tego życzymy, żeby mieć leki na wszystkie te główne choroby neurologiczne i to takie, które wyleczą całkowicie, a no jest to marzenie, ale już się to dokonuje, powoli się dokonuje.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.